Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Doktor.
Dzień dobry.
Od niemal 2 tygodni trwa wojna w Ukrainie. Rosyjskie wojska napadają na ukraińskie miasta, zabijają cywilów. To pewnie będzie dość duże uogólnienie, ale czy Rosjanie, ci mieszkający w Moskwie, Petersburgu, Kazaniu czy Soczi, wiedzą o tym, że to ich wojska brutalnie, bez powodu, choćby nawet pewnie logicznego pretekstu, napadły na Ukrainę?
Jak wynika z dostępnych informacji, można zakładać, że większość Rosjan nie ma pojęcia, co się naprawdę dzieje na Ukrainie, dlatego że telewizja, propaganda kremlowska, również w internecie przedstawia im taki obraz, że tam nie ma żadnej wojny, że tam jest operacja specjalna, która ma na celu obronę Rosji przed wrogim NATO, obronę Rosji przed nazistowską Ukrainą. I taki jest obrazek, który jest sprzedawany rosyjskiemu społeczeństwu. Od razu warto powiedzieć, że my nie wiemy, co naprawdę myślą Rosjanie, dlatego że brakuje pełnych i wiarygodnych badań socjologicznych. Natomiast z dostępnych sondaży wynika, że prawdopodobnie rzeczywiście większość Rosjan popiera tą operację specjalną, tym bardziej, że na przykład państwowe sondażownie nie pytają ich o stosunek do wojny, bo słowo wojna jest tak naprawdę już zakazane w Rosji, tylko pytają o to, co oni myślą o tej operacji specjalnej. No więc myślą to, co właśnie im sprzedaje propaganda kremlowska. Ale też powiedzmy sobie, że jest pewna grupa Rosjan, to jest prawdopodobnie nie więcej niż codziennie, być może około mniej niż 10 tysięcy osób, które wychodzą na protesty od 24 lutego, ryzykując pobicia, ryzykując zatrzymania, ryzykując potem dalsze represje łącznie z karą pozbawienia wolności, protestują, żeby zakończyć tę wojnę, bo akurat te osoby wiedzą, że jest to wojna i wiedzą, co rosyjska armia na Ukrainie robi.
To jak to się stało, że akurat do tych Rosjan trafiły te prawdziwe informacje?
To są głównie ludzie z wielkich miast bądź z większych miast po prostu i to są przede wszystkim użytkownicy internetu. Jest bardzo dużo młodych ludzi wśród tych protestujących. Oni po prostu mają dostęp do alternatywnej informacji, aktywnie szukają tej informacji, bo też powiedzmy sobie o tym, że w Rosji narasta blokada informacyjna. Poblokowano mnóstwo stron niezależnych mediów, część mediów zmuszono do zamknięcia. Od 24 lutego mniej więcej 150 dziennikarzy opuściło już Rosję, dlatego że nie da się pracować, nie da się mówić prawdy o świecie w sytuacji, kiedy nowo wprowadzona ustawa zakazuje rozpowszechniania tak zwanych fake newsów na temat działań Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. A te fake newsy są zagrożone karą więzienia nawet do 15 lat. W tym momencie część redakcji po prostu się poddała. Zobaczymy, czy tym redakcjom, niektórym z nich przynajmniej, uda się nadawać dalej z zagranicy. Natomiast sytuacja po prostu jest taka, że ta blokada informacyjna rzeczywiście narasta i coraz większego wysiłku wymaga zdobywanie informacji innych niż te, które serwuje propaganda, ale też docierają informacje prawdopodobnie do jakiejś części Rosjan od ich znajomych czy krewnych na Ukrainie. Tyle, że też są takie relacje, które pokazują, jak bardzo część ludzi nie chce wierzyć w to, co słyszy, to znaczy wypierają fakty, wypierają to, co im mówią ci ludzie. Też są nagrania jeńców wojennych rosyjskich, którzy dzwonią do domów i opowiadają, co się dzieje naprawdę. To są na przykład poborowi, których tam w ogóle formalnie nie ma na Ukrainie. Dzwonią do rodzin i najbliższe osoby jakby nie słyszą, co się do nich mówi. Wypierają te informacje. Więc jeżeli to się będzie przedostawało jakoś do świadomości społecznej, to prawdopodobnie to zajmie sporo czasu.
No właśnie, są takie głosy, widać w mediach społecznościowych zdjęcia chociażby pustych półek ze sklepów w Rosji, na przykład widziałem takie z Irkucka. Ludzie wiedzą coś o sankcjach, ludzie wiedzą o kursie rubla, wykupują wszystko ze sklepów i właśnie są takie głosy, że skoro wiedzą o tym, to nie wiedzą o wojnie, a może po prostu nie chcą o niej wiedzieć.
Może część nie chce wiedzieć, wiedzą o sankcjach, ale przypuszczam, że większość nie kojarzy albo jeszcze nie kojarzy tych sankcji z polityką Kremla, bo też jakaś część społeczeństwa po prostu wierzy w to, że Zachód chce zniszczyć Rosję, osłabić Rosję, w związku z tym wprowadza sankcje tak po prostu. I nie widzą związku między agresją i sankcjami, ale też teraz są ludzie skupieni właśnie głównie na tym, żeby jakoś przetrwać w tych nowych warunkach. Wprowadzane już są limity zakupów produktów żywnościowych w bardzo wielu sklepach w Rosji, co też świadczy o tym, w jakim stanie ten kraj się znalazł. Kurs rubla jest dramatyczny, to znaczy o ile przed inwazją około 70 rubli było za dolar, to teraz około 150 już, co ci oczywiście przekłada na ceny towarów importowanych, na deficyty na rynku wewnętrznym. Całe mnóstwo firm się wycofało z rynku rosyjskiego i to niekoniecznie dlatego, że były formalne sankcje, ale po prostu Rosja stała się toksycznym rynkiem, teraz wizerunkowo toksycznym. W związku z tym Rosjanie na pewno bardzo boleśnie odczują skutki tego wszystkiego. Tylko właśnie pytanie, czy karmieni tą propagandą państwową raczej będą oskarżali Zachód o złe intencje, czy otworzą oczy i zrozumieją, że te sankcje wynikają z bardzo konkretnych decyzji, bardzo konkretnych kilku osób siedzących na Kremlu?
Tutaj wiele ekspertów, wiele osób upatruje szansę właśnie w tym, że no, Rosjanie w końcu się zbuntują i wyjdą na ulicę, że ta sytuacja ich będzie tak zła, że już nie będą mieli wyboru. Ale chyba Rosjanie z drugiej strony przyzwyczaili się do tego zaciskania pasa i życia w, nazwijmy to delikatnie, niezbyt komfortowych warunkach.
Tak, Rosjanie przeżyli już bardzo wiele bardzo trudnych kryzysów, głębokich kryzysów i rzeczywiście ten potencjał adaptowania się do trudnych warunków jest bardzo duży. I teraz często słucham wypowiedzi rosyjskich ekonomistów, socjologów, politologów na temat tego, co tam się może wydarzyć w związku z tym wszystkim. I powiem szczerze, że ja nie widzę takich poważnych opinii, które by mówiły, że rzeczywiście jest szansa na jakąś umowną, tak, w cudzysłowie rewolucję, że Rosjanie będą aktywnie protestowali masowo, żądając poprawy warunków materialnych. Raczej się zaadaptują, tym bardziej, że tkwią w takim, powiedziałabym, marazmie i poczuciu beznadziei, które wynika w dużej mierze też z represji narastających, dlatego że ubiegły rok pokazał Rosjanom, jak bardzo kosztowny jest protest i nieprawomyślność ogólnie szeroko pojmowana. Dlatego oni po prostu nie widzą za bardzo możliwości zmiany, boją się. Też w zeszłym roku bezprecedensowo absolutnie wzrósł poziom strachu przed represjami i bezprawiem ze strony państwa. Więc to pokazuje, że po prostu każdy się raczej będzie skupiał na tych codziennych sprawach i takim codziennym przetrwaniu, nie narażaniu się państwu, unikaniu represji. Ale mówię, pozostaje ta niewielka grupa, która prawdopodobnie będzie cały czas protestowała, broniła pewnych podstawowych wartości, nawet ryzykując tak naprawdę wszystko, co mają.
To na koniec jeszcze, czy jest jakaś możliwość, by przebić się przez tę kremlowską propagandową machinę i dotrzeć do świadomości Rosjan?
Są takie próby podejmowane z zagranicy. Akcja na przykład taka, że są wysyłane wiadomości na messengery, na komunikatory do Rosjan z informacją, jak jest naprawdę na Ukrainie, co tam się dzieje. Jest taka słynna akcja zostawiania komentarzy informujących o sytuacji na Ukrainie na stronach internetowych różnych restauracji, kawiarni itd. I też pojawił się pomysł, żeby po prostu dzwonić do Rosjan i im opowiadać o tym, co się dzieje na Ukrainie, dlatego że bazy danych niestety w Rosji hulają po internecie, tam nie ma ochrony danych osobowych szczególnie. W związku z tym na podstawie tych baz danych po prostu są dostępne telefony i jest taki pomysł, żeby wydzwaniać i informować. No i to jest oczywiście pytanie, i kto będzie chciał słuchać, ile osób będzie słuchało i usłyszy i zrozumie, ale uważam, że takie inicjatywy są absolutnie dobre, dlatego że to jest chyba w tym momencie jedyny sposób, żeby właśnie tę blokadę przełamywać powoli.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.